Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, kto doszedł jeszcze. Cieszymy się, że jesteście z nami, że możemy być razem na tym miejscu. Dzisiejszy temat brzmi nieustająca walka z grzechem. Nieustanna walka z grzechem. Kiedy spojrzałem na swoje notatki, ponieważ notatki do tego już miałem na początku tego roku, ciągle gdzieś tam wracałem do tego i odkładałem. Teraz nadszedł taki czas, uważam, bardzo słuszny i ważny, także to, co dzisiaj chcę powiedzieć, jest bardzo ważne i zachęcam bardzo do tego, żeby ktoś ma zeszyt, żeby robił notatki. Będzie 5 punktów mniej więcej, ale też po drodze bardzo ważne myśli. Czy zastanawiacie się czasami nad czymś takim? Dlaczego wciąż muszę walczyć z grzechem? Dlaczego wciąż muszę zmagać się ze swoimi słabościami? Jeżeli Bóg tak bardzo nienawidzi grzechu, a jeżeli wszyscy chrześcijanie nienawidzą grzechu, to dlaczego jeszcze ten grzech wokół nas gdzieś w jakiś sposób ciągle się pojawia? Dlaczego jeszcze tak wiele jest go nie tylko wokoło nas, ale w nas samych? Dlaczego jeszcze wciąż mamy do czynienia z grzechem? To jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego Bóg miałby w ogóle pozostawić nas z tak groźnym wrogiem? Wrogiem, który niszczy nasze relacje z Nim samym, ze sobą nawzajem, z najbliższymi, zagraża naszej świętości, powstrzymuje nas od modlitwy, od służby, powoduje tak wiele cierpienia, tak wiele chaosu w naszym życiu. Dlaczego Bóg wciąż pozwala na to, żeby ten grzech jeszcze gdzieś tam wokół nas był i w nas samych? Myślę, że Izraelitom też te myśli mogły przychodzić do głowy w związku z ich pogańskimi sąsiadami. Sąsiadami, którzy ich nieustannie, ciągle nękali. Przypomnijmy sobie fragment ich historii. Już po śmierci Mojżesza. Mojżesz nie wchodzi do ziemi obiecanej, pamiętamy, ale Jozue wchodzi do ziemi obiecanej, jest potężnym wodzem rzeczywiście, zdobywa naród po narodzie, wódz, potężni wodzowie, pokonuje ich, podbija tą ziemię. Mieli wprawdzie wpadkę pod Aj, tuż po, pamiętamy, po Jerycho, mieli wpadkę pod Aj, ale następnie szło jak spłatka, można powiedzieć. Podbijali jeden naród za drugim, przejmowali kontrolę. To jest taka jedna z ciekawszych historii Starego Testamentu i nie wiem, jako chłopiec, nie wiem, czy dziewczynki też lubią takie historie, ale ja jako chłopiec bardzo lubiłem zawsze czytać te wojenne rzeczy, wojenne opowiadania. Ale patrzcie, co się dzieje dalej. Opada ten kurz bitewny, tak? Już właściwie skończyły się te walki główne. Jozue się postarzał, przychodzi nowe, młodsze pokolenie i zastaje smutną rzeczywistość. Wróg nadal istnieje. Wróg wciąż żyje. Chociaż byli rozproszeni, chociaż byli ich tam potęga była załamana, ale wciąż istniała. Gdy tylko Kanaanici wyczuwali, że słabnie Izrael, znowu zaczynali ich nękać, zaczynali, wszczynali potyczki, coraz bardziej ośmielali się, żeby najeżdżać ich i odzyskiwać to, co kiedyś do nich należało. Coraz bardziej chcieli odzyskiwać to, co kiedyś do nich należało. Więc nękają, nieustannie nękają dzieci Izraela. I co lud Boży wtedy robi? Czytamy, i znowu wołali do Pana. Każda ta sytuacja prowadziła ich do tego, że wołali Boga, do Boga o ratunek. I tak przedstawia się cały cykl właściwie tych wydarzeń w Księdze Sędziów. Czy potrafisz utożsamić się z ich walką, z ich frustracją, z ich pytaniami, które dziś w sobie nosili? Myślę, że to nie jest trudne, bo dla mnie osobiście one są wciąż aktualne, wciąż świeże. I możemy być pewni, że wielu z nich zastanawiało się, tak jak Gedeon wtedy, zastanawiali się, to gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego nas zostawił? Dlaczego nie usunął zupełnie tego naszego wroga? Dlaczego wciąż musimy stawiać czoła przeciwnikom? W tych początkowych rozdziałach Księgi Sędziów, trzeci rozdział Księgi Sędziów, pierwsze 4 wiersze, mamy wyjaśnienie. Mamy wgląd, taki Boży wgląd, tak jak jest wgląd w sytuację Joba na początku, tak i tutaj mamy taki wgląd na początku tej księgi w trzecim rozdziale, dlaczego Pan Bóg jeszcze zostawił wrogów wokół nich. Dlaczego jeszcze nam zostawia naszego wroga? I czytamy takie słowa. A są to narody, które Pan pozostawił w spokoju. I teraz, jeżeli ktoś podkreśla Biblię, to tam aby jest bardzo ważny spójnik. Aby przez nie doświadczyć Izraela. Czyli tych wszystkich, którzy już nie widzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu, i znowu kolejny raz, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się czego? Prowadzenia wojny. Aby późniejsze, następne pokolenia Izraela, synów izraelskich, nauczyły się prowadzenia wojny. Chodziło o tych wszystkich, którzy przedtem tego nie umieli. Nie robili tego wcześniej. I tam są wymienieni wszyscy książęta filistyńscy, Kananejczycy, Sydończycy, Chiwijczycy i tak dalej. Oni tam wciąż istnieli. Byli tam oni po to, czwarty wiersz, znowu, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać Pana, przykazań Pana, jakie dał ich ojcom przez Mojżesza. Bóg zostawił, żeby ich doświadczyć. Bóg zostawił te narody po to, żeby tamci, żeby to nowe pokolenie nauczyło się sztuki wojennej. Żeby nauczyli się walczyć. Po co? Po to, żeby... Dlatego, że ważne było nie tylko usłyszeć o tym, co Pan Bóg kiedyś robił, jaka była Jego moc, jakie wielkie rzeczy, jakie wielkie rzeczy dokonywał, ale też, żeby mogli doświadczyć tego. Doświadczyć Bożej mocy w ich zmaganiach. Więc oni potrzebowali zobaczyć wiernego Boga. Boga, który był im całkowicie oddany. Boga, który postanowił, ja ich utrzymam przy życiu. Dzięki mnie oni będą w ogóle żyli i istnieli. To my również musimy zobaczyć. Boga, który jest potężny, który działa, który ma moc nad naszym życiem. I nieraz czytam tę historię, to co ostatnio też opowiadałem o tych Waldensach, dziękuję bardzo. Waldensach. Kiedy opowiadałem o nich tam, kiedy patrzymy na przedział czasowy, co działo się. Nieraz mijało 80 lat na przykład między jednym wydarzeniem a drugim. I wyobrażam sobie tylko, jak musieli sobie czasami myśleć o czymś tak, a już teraz będzie spokój, teraz już wszystko będzie dobrze. Nam, może nie wszyscy sobie tego zdają sprawę, nawet my, którzy mamy już dzisiaj, no w tym roku będę miał 50 lat. Nie wiem, co to jest wojna. Ja nie wiem, co to jest wojna. Dzięki Bogu, to nie jest to, że chciałbym wiedzieć. Ale czasami mogłoby się wydawać mojemu pokoleniu, pokoleniu moich dzieci, że teraz to już wszystko będzie spłatka, teraz wszystko będzie dobrze szło, nigdy nic złego się nie wydarzy. Na pewno? Na pewno jesteście tego pewni, tak? Że nic z czego się nie stanie, nie będzie żadnej wojny, nie będzie żadnych takich działań? Tak samo jak na pewno miało się nic takiego nie wydarzyć na Bałkanach. No przecież to cywilizowany kraj, to nie Afryka jakaś dzika. Nam się wiele rzeczy wydaje. My chcemy ułożyć swoje życie. Chcemy już mieć to pod kontrolą. Ale Bóg mówi, ja chcę, żebyś zobaczył moją moc. Bo to dzięki mnie ty żyjesz. Dzięki mnie oddychasz. To ja policzyłem wszystkie twoje włosy na głowie. Ja dbam o ciebie. Ty myślisz ciągle, że jeżeli ty nie zadbasz, że ty nie będziesz miał tego pod kontrolą, to co, ja sobie nie dam rady? To pokolenie musiało nauczyć się walczyć, musiało doświadczyć tego, tej walki również, my musimy wewnętrznej doświadczyć, nie mówię, że musimy doświadczyć wojny, ale walka wewnętrzna po to, żeby Bóg mógł pokazać, a teraz ja ci pokażę, jak ja wezmę twoje życie pod swoją kontrolę. A więc czy jest coś lepszego od słuchania dziadka Jozuego, jego opowieści o tym, jak to tam kiedyś było? Jest coś lepszego, mianowicie, że sam doświadczysz tej walki i zobaczysz Boga, który zwycięża w twoim życiu. I o to właśnie chodzi. Czy Bóg nie mógł zetrzeć grzechu całego, który był w ich życiu? Mógł zetrzeć grzech, mógł zetrzeć wszystkich wrogów. Bóg mógł to zrobić. Jednym tchnieniem szatan będzie powalony. Na końcu zobaczymy, że szatan to nie jest wcale jakiś wielki, potężny, nie wiadomo kto, tylko tak jak pamiętamy nawet jak jest, teraz mówię, kiedy były wydarzenia nasze wojenne, kiedy schwytano Bin Ladena, kiedy schwytano tych innych wielkich wodzów. Okazuje się na końcu, oni błagają o życie Husseina, tak? Kiedy błagają o życie, zmaltretowani, malutcy ludzie, bo za nimi stała moc. Ale tak samo diabeł na końcu okaże się kimś bardzo malutkim. tak jak przypomniałem się, bajka, chodziło mi krajownik, czarownik z krainy Oz. Czarownik z krainy Oz. Nagle okazuje się na końcu, że to malutka postać jest. Ale Pan Bóg mu na coś pozwala. Pan Bóg do tego w jakiś sposób dopuszcza. Więc Bóg chce, żebyśmy zobaczyli to, że On to wszystko zachowuje. Nawet te narody zachował dla ich pożytku, dla ich dobra. I tylko Pan Bóg to rozumie, dlaczego tak to jest. Nie robi tego dla nas, jeszcze nie robi, po to, żebyśmy zobaczyli to pełne wybawienie, pełną Jego moc. Kiedy On przyjdzie, kiedy otrzymamy uwielbione ciała, kiedy już będzie nowe życie w nas, wtedy będzie to wszystko odnowione. Wtedy grzech już nie będzie nas więcej nękał, ale i będzie to, zobaczcie, jaki to cudowny czas. Kto lubi czytać te rzeczy z Księgi Objawienia, tam już nie będzie grzechu, nie będzie żadnego zepsucia. Ale do tego czasu Bóg pozwala nam doświadczać tej nieustannej walki wewnątrz nas z grzechem. Walki, która ma niebiański cel. Ta walka ma niebiański cel. Zwróćmy uwagę na to, że Pan Bóg chce, żebyśmy pamiętali o tym, co jest słuszne, co jest ważne, co On uważa za słuszne. Psalm 115, wiersz 3 mówi takie coś. Psalm 115, wiersz 3. To ten psalm, który czytałem na początku. Trzeci wiersz mówi: Pan Bóg nasz jest w niebie i czyni wszystko, co zechce. Bóg jest w niebie i czyni wszystko, co zechce. Czy nam się podoba to, czy nie? Bóg jest suwerennym Bogiem i robi wszystko, co chce. Efezjan, 1 rozdział, 11 wiersz. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko, według zamysłu woli swojej. Słowo życia, jak to ujmuje w taki sposób, mówi: zostaliśmy wybrani przez Boga zgodnie z Jego planem. Wszystko bowiem dzieje się zgodnie z Jego zamierzeniem. Wszystko dzieje się zgodnie z Jego zamierzeniem, również to, że zostaliśmy przez Niego wybrani. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. W Księdze Mojżeszowej nawet mówi takie słowa, że to, co zakryte, należy do Pana, naszego Boga. Bóg pewne rzeczy trzyma jakby zakryte przed nami. Nie rozumiemy ich do końca. Bo Boże drogi są lepsze od naszych. Boże myśli są wznioślejsze od naszych. Bóg w swojej mądrości zdecydował się na to, żeby nie usuwać całkowicie tej obecności grzechu z naszego życia, z życia swoich odkupionych. W jakiś sposób ta walka zamieszkująca w nas jeszcze grzechem, jeszcze wciąż, pasuje do tych Bożych planów. Możemy tego nie rozumieć, ale ta walka, którą toczymy wewnątrz, pasuje do Bożych planów i przynosi Jemu chwałę i dopasowuje, dokształca wierzących do obrazu Jego Syna. W liście do Rzymian czytamy takie słowa. 8:28. Znamy niektórzy na pamięć. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby stał się pierworodnym pośród braci. Znowu pozwólcie, przeczytam ze Słowa Życia, jak to wygląda. Mówi, wiemy, że Bóg kieruje wszystkim, aby działało to na korzyść tych, którzy Go kochają. Wszystkim, czyli również tymi zmaganiami, walkami, tym, co przechodzą wewnątrz, którzy Go kochają i którzy zgodnie z Jego wolą zostali powołani. Tych bowiem, których poznał już przed wiekami, jeszcze przed narodzeniem, przeznaczył do tego, aby stali się podobni do Jego Syna, który jest pierwszym wśród dzieci Boga. Pierwszym, czyli też tym wzorem, do którego my będziemy upodobnieni. Więc dlaczego Pan Bóg pozostawia zło? Dlaczego Pan Bóg pozostawia cierpienie? Dlaczego Pan Bóg pozostawia grzech, nasze zmaganie się? I dlaczego w ogóle pozostawia szatana? Dlaczego Pan Bóg zostawia diabła? Czy nie mógłby go zetrzeć jednym tchnieniem? Mógłby. I zrobi to w właściwym momencie. Ale teraz w jakiś sposób to pasuje do Jego planu. Z takiego samego powodu Bóg właśnie pozwala na nasze cierpienie, na cierpienia w naszym życiu, bo to pasuje w jakiś sposób naszego planu. Chociaż są to rzeczy zakryte, ale są to rzeczy Boże. I teraz tych pięć rzeczy, które chciałbym nazwać. Dlaczego Bóg pozwala nam na to, żebyśmy się zmagali ciągle z grzechem i z tym wrogiem. Po pierwsze, żeby uczynić nas pokornymi. Żeby uczynić nas skruszonymi. Co się dzieje, kiedy upadasz? Czy zauważasz u siebie, co się dzieje z tobą, kiedy upadasz? Kiedy potykasz się, potyka się twoja noga, co się dzieje z tobą? Co się dzieje wtedy, kiedy twój upadek pokazuje twoją słabość? Co robisz? To jest najpewniejsza rzecz, iż Boże dziecko wyznaje swój grzech. Boże dziecko widzi swoją słabość i widzi, że tylko w Bogu jest jego ratunek. Ludzie dumni będą próbowali to zatuszować, zapracować czymś, zamaskować. Nigdy nie będą wyznawali swojego grzechu. Ludzie dumni nie wyznają swoich grzechów. Ale Boże dziecko, dlaczego zmaga się z grzechem? Dlatego, że kiedy upada, mówi: Boże, znowu nawaliłem, przepraszam. Wyznają swój grzech. Widzą wielkość Boga, widzą swoją małość. Piotr, jeżeli przypomnimy sobie Piotra, w samą noc jego zaparcia się. Ale tej samej nocy on co robił? Mój Panie, może wszyscy od Ciebie odejdą, ale ja nie. On się chełpił wręcz swoją duchową siłą. Może wszyscy się zaprą, ale ja nie. Ja sobie na pewno dam radę, ja będę Tobie wierny. Parę godzin później patrzył na siebie z obrzydzeniem. Przeżyłeś już to? Patrzyłeś na siebie z obrzydzeniem? Boże, ja znowu nawaliłem. Ja znowu jestem, jaki jestem. Ale widocznie jest to Bożym planem, żebyśmy mogli zobaczyć siebie jako upadłych. Jako tych, którzy potrzebują Bożego ratunku. A nie tych, którzy są świetni, doskonali, nigdy im się nie przydarza. O, inni to są gorsi, ale ja nie. Potrzebujemy nieraz zaryć nosem właśnie po to, żebyśmy byli skruszeni i pokorni. Czy przysięgałeś już kiedyś, zamiast pokutować, może ktoś przysięgał: ja już tego nigdy więcej nie zrobię, przysięgam. Piotr to samo robił. Przysięgam. Zaklinał się. Ja na pewno tego nie zrobię. Inni może tak, ja nie. Musiał zaryć nosem. Musiał bardzo mocno zaryć nosem. Więc rozważ swoje życie. Rozważ życie też bohaterów biblijnych. Do czego prowadzą upadki? Do coraz większego zatwardzenia i tego, że przestaje wzywać Boga, przestaje płakać przed Nim, przestaje wyznawać swoje grzechy, czy też właśnie do tego, że wyznaje w pokorze. Że wyznaje w pokorze swoje grzechy. Upadki w życiu wielu bohaterów. Dawid nie był lepszy, dlatego że mniej zabił od kogoś tam. Na jego rękach była krew. Ale jego wartość, jego życia była taka, dlatego że kruszało jego serce przed Bogiem. I to Pan Bóg cenił w nim. Nie to, że był doskonalszy od kogoś tam pod względem postępowania. A więc nasze upadki, zwycięstwo w upadkach może właśnie być tym, że kruszejemy, że jesteśmy pokorniejsi, mamy wtedy większą odwagę i bardziej jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu. Po drugie, dlaczego Pan Bóg pozostawia wciąż grzech i to, że zmagamy się z tym grzechem? Żeby wyrobić w nas zwyczaj wdzięczności. Znowu, to jest takie dobre ćwiczenie. Pomyśl o sytuacjach, w których ostatnio wyrażałeś podziękowanie. Czy to jest tak, jak faryzeusz mówi: o, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak tamten, dziękuję Ci, że jestem taki doskonały. Czy też jest to właśnie podziękowanie: Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś taki wielki. Dziękuję Ci, że Ty rozprawisz się z moim grzechem. Że Ty obiecałeś, że mój grzech przeszły i przyszły, cokolwiek, że to wszystko, że Ty to powiedziałeś, że Ty się z tym rozprawisz. Paweł nawet dziękuje, mówi, że jest pewien, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa. To jest wdzięczność. Pan Jezus mówi, kto będzie bardziej wdzięczny, kto będzie bardziej kochał? Ten, któremu więcej przebaczono. Czy zdajesz sobie sprawę? Czy obiłeś się mocno z tym grzechem? Ze swoim grzechem? Żeby być wdzięcznym Bogu? Paweł apostoł wyraża w taki sposób, mówi, im więcej jest grzechu, tym bardziej łaska obfituje. Im więcej grzechu, tym bardziej łaska obfituje. Oczywiście o to mówi w takim kontekście, nie myślcie tak, że to trzeba więcej grzeszyć, im więcej będę grzeszył, tym większą łaskę będę przeżywał w swoim życiu. Nie o to chodziło. Ale świadomość tego, tak, jestem grzeszny, jestem tak grzeszny, że nikt i nic mi nie jest w stanie pomóc, tylko Pan Jezus. A wtedy, jeżeli jest większa łaska, jest wtedy większa miłość, jest większa miłość, jest większa wdzięczność. Jest większa wdzięczność dla Zbawiciela. Więc Pan Jezus nie mówi tego, żebyśmy więcej nie grzeszyli, ale mówi jakby po to, żebyśmy zrozumieli, jak wiele nam przebaczono. Po trzecie, dlaczego pozostawia mnie ciągle z tą walką, z tym grzechem? Po trzecie, aby wyrobić w nas współczucie. Wyrobić w nas współczucie. List do Efezjan w 2 rozdziale apostoł Paweł przypomina im, kim oni byli. Mówi, przypomnijcie sobie, jakie było kiedyś wasze postępowanie, jakie było wasze życie. Mówi tak, wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Inaczej mówi, byliście skazani na śmierć, byliście duchowo martwi, byliście pogrążeni w grzechach, w przestępstwach. Wy byliście umarli. Taki był wasz stan. I chodziliście w tych grzechach według modły tego świata, według wzoru tego świata. Naśladowaliście władcę, który rządzi w powietrzu. To jest ducha, który teraz działa w synach opornych. Oni myślą, że mają wolność, oni myślą, że sami decydują, a tak naprawdę duch zły w nich działa i ich prowadzi. Mówi, żyliście jak cały ten świat. On był posłuszny temu duchowemu władcy, on panuje nad tymi siłami zła. I teraz też właśnie działa zbuntowanych, tych, którzy nie potrafią uznać swojego grzechu. I trzeci wiersz mówi, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, ulegając woli ciała i zmysłów. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak i inni. Słowo życia mówi, Kiedyś my wszyscy, tak jak oni, byliśmy podporządkowani pragnieniom naszego ciała. Ciało dyktowało nam to, co chce z nami robić. I ulegaliśmy tym zmysłom, tym zmysłowym przyjemnościom. Dlatego podobnie jak wszystkich innych czekał nas Boży sąd. Dzieci gniewu to inaczej dzieci, na których czeka wyłącznie sąd. Kiedy umiemy odnieść się do grzechu, kiedy umiem się przyznać do swojego grzechu, to i to nie tylko, że ja kiedyś też grzeszyłem. Teraz jestem grzesznikiem. Do obecnych moich upadków, wtedy też potrafię utożsamić się z grzesznikiem drugim. Wtedy mogę zrozumieć, co ktoś przeżywa, ktoś, kto nie zna Chrystusa. Więc twój upadek może czym skutkować? Współczuciem. Mój i twój upadek może skutkować tym, że współczuję komuś. A nie potępiam go jako kogoś gorszego. Sprawiedliwi faryzeusze nie potrafili za żadne skarby zrozumieć, jak Pan Jezus może przyjmować miłość ze strony prostytutki. Nie potrafili tego pojąć, bo oni tego nie przeżyli. Oni uważali siebie za sprawiedliwych. Inni byli gorsi, oni byli dobrzy, oni byli w porządku. Więc mój upadek, moja szczera konfrontacja z grzechem może doprowadzić mnie do wdzięczności przed Bogiem. Po czwarte, dlaczego Pan Bóg pozwala, żebym nieustannie ciągle zmagał się z grzechem? Mówi, po to, abyśmy mogli skupić się na Ewangelii. Po to, abyśmy mogli skupić się na Ewangelii. Co sprawia, że ta pieśń, zwróć swój wzrok na Jezusa, jak wielki jest ten czar, tej twarzy tej czar. Co sprawia, że zgłębiasz w ogóle istotę krzyża, co tam się stało, jak cierpiał Jezus tam? Co sprawia, że myślisz o tym, że zastanawiasz się nad tym, czy nie właśnie upadek i moja nieustanna konfrontacja z grzechem. Bóg chce, aby przed naszymi oczami nieustannie był wymalowany obraz Chrystusa. Tak jak to mówi apostoł Paweł do Galacjan, wymalowałem przed wami, przed waszymi oczami obraz Chrystusa. I On chce, żebyśmy nieustannie widzieli to, co On dla nas zrobił i żebyśmy się tego właśnie uchwycili. To jest właśnie Ewangelia, to jest moc Ewangelii. Apostoł Paweł mówi, jest moc potężna w mowie o krzyżu właśnie. Właśnie w mowie o krzyżu jest ja się nie wstydzę Ewangelii. To jest mocą Bożą, która jest w stanie zbawić grzesznika. Więc chcę, żeby ta dobra nowina zajmowała nasze umysły, nasze rozmowy, żeby była treścią naszego życia, naszych rozmów. Już nie tylko mówimy w kategoriach my, jak sobie radzimy i co komu my radzimy, ale Pan jest w tym. Najwznioślejsze słowa nie zastąpią szczerego, złamanego serca. Można śpiewać piękne hymny, a jeżeli nie wyznaje swoimi ustami Zbawiciela, to jest na nic. Najwspanialsze myśli nie zastąpią najprostszego wyznania. Bo możemy sobie myśleć wspaniale i cudownie o Zbawicielu. Jeżeli tego nie wyznajesz, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Zobaczcie, o jakim cudzie Pan Jezus mówi, że będzie wspominany aż do końca, aż On przyjdzie? Czy będą wspominane te cuda, jak ktoś chodził po wodzie? A może to, jak ktoś był wskrzeszany? Nie. Największy cud, który będzie zawsze wspominany i opowiadany aż do końca, to właśnie cud przebaczenia. To jest świadectwo, które nigdy się nie kończy. To jest świadectwo, które jest wiecznie świeże. To jest świadectwo, o którym nieustannie Boże dzieci chcą opowiadać. Pan mnie uratował. A pamiętaj, jak Pan mnie uratował. I On jest moim ratunkiem. On jest tym wszystkim, czego potrzebuję. To właśnie było przeżycie tej kobiety, która przyszła, namaściła Pana Jezusa. O tym będzie się opowiadać do końca. Nie o tym, że ktoś po wodzie chodził. Nie o czyichś tam wielkich czynach sprawiedliwych, ale właśnie cud przebaczenia, cud skruszonego serca. To jest moc Ewangelii. To jest sedno Ewangelii. Po piąte, ostatnie. Dlaczego ciągle zmagam się z grzechem? Żebym mógł tęsknić za niebem. Żebyśmy mogli tęsknić za niebem, żebyśmy mogli tęsknić za tym nowym życiem, za pełnią nowego życia. Ten świat, to jest oczywiste dla nas, wiemy to doskonale, nie jest naszym domem. Śpiewamy to, ale jesteśmy tego pewni? To jest gdzieś w moim sercu? Potrafię spojrzeć na to wszystko, co mam i powiem, to nie jest mój dom. To ciało, to nie jest moje najlepsza, to nie jest ta najlepsza rzecz. Wszystko, nawet najpiękniejsze, najzdrowsze ciało przemija. To wszystko się kończy. Ja mówiłem, niedawno z kimś rozmawiałem, mówię, wiesz co, ciągle czuję się taki głupi. Dopiero co zacząłem pewne rzeczy jakby ogarniać, rozumieć, ale już czuję, że zapominam. Więc umyka nam wszystko. Umyka nam nasze zdrowie, umykają nasze siły, umyka pamięć. Wszystko będzie umykało. Czasami się wydaje, że jak tak dobrze pomrugam, to znowu mi wzrok wróci. Jak tak pomrugam, to i tak wyciągam to oczy, myślę, że już widzę. Na chwilkę jeszcze widzę, ale nie czarujmy się. Będzie gorzej, a nie lepiej. Prawda? Okularnicy potwierdzą, prawda? Jest gorzej, a nie lepiej. Pod tym względem. Więc nasze ciało nie jest naszym przeznaczeniem tutaj. Choćbyśmy nie wiem, jakie muskuły wyrobili, choćbyśmy nie wiem, jaką mądrość zdobyli, z czasem przyjdzie słabość, przyjdzie demencja, wszystko przyjdzie. Ale zobaczcie to wołanie, które apostoł Paweł rozlega się gdzieś w Biblii, jest tak mocne, przeszywające aż duszę. I wierzący ludzie utożsamiają się z tym, kiedy mówi w Rzymian 7,24, mówi, nędzny ja człowiek, nieszczęsne jest moje życie, nieszczęsny jestem. Dlaczego? Mówi, bo kto mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? Kto mnie uwolni od tego ciała śmierci? On widzi, czym jest jego ciało. Widzi, co się z nim dzieje. I kto mnie uwolni od tego ciała śmierci? To jest chyba najbardziej dramatyczne wołanie w Biblii. Ale dalej jeszcze, w liście do Filipian mówi tak. W pierwszym rozdziale, 23 wierszu. Filipian 1, 23. Mówi tak, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Jakie jest moje pragnienie? O tym mówiliśmy ostatnio też, jeżeli chodzi o życzenia. Co jest najlepsze? Jeżeli mówimy sobie wszystkiego najlepszego, to uważajmy, czy przypadkiem nie mamy na myśli czegoś takiego, że ktoś chce odejść do Pana, tak? Ale mówi, takie jest moje pragnienie. To jest daleko lepsze. Już opuścić to ciało, być z Panem. Mówi, gdybym mógł zakończyć to życie, znalazłbym się z Jezusem, a to jest coś, o czym marzę, mówi apostoł Paweł. I dalej w tej samym liście, w trzecim rozdziale, w 20 wierszu, mówi tak, nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Tam jest mój dom. Tam jest moja ojczyzna. Mówi, stamtąd mówi o Chrystusa, który co zrobi? Przemieni znikome moje ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swojego. Ciało Pana Jezusa, które już nie cierpiało. Które już nie podlegało tym prawom ziemskim. I mówi, to zrobi to jaką mocą? Mocą, którą może wszystko sobie poddać. Wszystko sobie poddać. To jest wyznanie apostoła Pawła. To jest jego marzenie. To jest jego opcja, to jest jego widzenie swojego życia. Dlaczego przechodzimy te rzeczy? Ten ostatni punkt mówi, po to, żeby mógł zatęsknić za niebem. Czy to znaczy, że tu nigdy nie odniosę zwycięstwa? Oczywiście, że Bóg daje nam zwycięstwo. Daje nam zwycięstwo, ale czy nieraz upadamy? Nierzadko upadamy. Jeżeli ktoś potrafi się przyznać, to nawet w momencie, kiedy śpiewamy pieśni, gdzieś myśli uciekają, przychodzą myśli oskarżające siebie, kogoś. Jest tak wiele rzeczy, które gdzieś są złe w nas. Musimy umieć się do tego przyznać, bo to jest kluczem do zwycięstwa. I wtedy Bóg mówi, ja dam Ci swoje zwycięstwo. Ja będę Twoim zwycięstwem. Nie będziesz musiał stawać przede mną ze swoją sprawiedliwością, którą wydaje Ci się, że masz. Liczy się tylko moja sprawiedliwość i to, że mnie się uchwycisz. Czy tak tęsknisz za niebem? Czy tak tęsknisz za tym nowym życiem, za nowym ciałem, jak apostoł Paweł? Jak to jest powiedziane w Księdze Objawienia, widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego, nietknięte przez żadną nieprawość, żadną nieczystość. Tam już nie będzie przekleństw, tam nie będzie oszustwa, tam nie będzie żadnej złej rzeczy, nie będzie pokus. Jest wolność, która tam będzie pełna. Ale tu, dopóki jesteśmy na ziemi, zmagamy się. A Chrystus jest naszą siłą i jest zwycięstwem. My musimy się Jego trzymać. Musimy wyznawać, przychodzić do Niego. Z tym wszystkim. Nie ukrywać, nie udawać, że jesteśmy kimś lepszym. Mój brat mówił niedawno takie dobry obraz zostawił i ten chciałbym się z Wami podzielić też na koniec. Mówi o pewnych dwóch gospodarzach. Pewien gospodarz był dobry, sprawiedliwy, wspaniały. Dobry był po prostu. Obok niego mieszkał zły, złośliwy wręcz gospodarz, który nieustannie zazdrościł, nieustannie chciał coś złego zrobić. Pewnej nocy postanowił, że wkradnie się do ogrodu dobrego i po prostu narobi mu wiele złego. Więc pociął mu drzewo, ściął drzewo, pociął je, trawnik przerył cały na wskroś. Rano dobry gospodarz wstaje i patrzy na to wszystko, co się tam stało. Mówi, o jak dobrze, większość roboty jest zrobiona. Tu właśnie chciałem zrobić teraz, posiać coś innego. To drzewo już dawno miało być ścięte, ktoś to za mnie zrobił. Diabeł nieraz swoim staraniem się, tym, że doprowadza nas do trudnych momentów, wydaje się, że narozrabiał. Ale to, że przechodzimy te zmagania w naszym życiu, Bóg prowadzi nas do zwycięstwa, to leży w Bożym planie. Bóg zostawił te wrogie narody, po to, żebyśmy się uczyli też sztuki walki, uczyli zwyciężania w Chrystusie. I to, co apostoł Paweł i wielu innych wyznaje nieustannie, On jest moim zwycięzcą. Nawet jeżeli dzieje mi się krzywda, nawet jeżeli dzieją się złe rzeczy, zastanawiasz się, dlaczego jest cierpienie, dlaczego jest tyle grzechu wokół zła? Dlatego, że Bóg tak zamierzył. Dlatego, że Bóg zamierzył to nawet dla twojego dobra. Więc myślę, że czujemy się zachęceni, możemy Bogu podziękować. Nie bójmy się dziękować w takim razie. Nie bójmy się do Niego przychodzić. Nie czekajmy, aż będziemy bardziej święci na to, żeby do Niego wołać. Teraz jest ten czas. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.